Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło, a oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Ojcze, czy możemy powiedzieć, że Wielki Post zachęca nas do odwiedzenia takich trzech duchowych szczytów? Góry Tabor, Góry Oliwnej i Golgoty?
Trzy góry, tutaj pan redaktor sugeruje. Dla mnie to są właściwie dwie góry, które w sensie duchowym stają się jedną górą. Bo Górę Oliwną traktuję jako już wchodzenie na Kalwarię. A Góra Przemienienia rzeczywiście jest z Golgotą, z Kalwarią związana ściśle. I to widać w Ewangelii, to widać też, że Pan Jezus zapowiada, mówi uczniom swoim, że będzie zabity, że mówi o swojej śmierci i mówi także o swoim zmartwychwstaniu. Uczniowie tego nie rozumieją i wtedy właśnie następuje to wejście na Górę Przemienienia, a później po zejściu z Góry Przemienienia znów jest rozmowa z uczniami i następuje kolejna zapowiedź znów męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Także to te dwie góry się łączą ze sobą, a Góra Oliwna oczywiście jest częścią całej tej rzeczywistości duchowej.
Kiedy i gdzie możemy doświadczyć największej bliskości Boga?
To jest bardzo dobre pytanie. Najlepiej byłoby doświadczać bliskości Pana Boga w Nim, tak najprościej.
A do czego w takim wypadku zachęca nas ten fragment? Czy jest on dla nas jakąś propozycją, na przykład konkretnej szkoły modlitwy?
Jeżeli chcielibyśmy czytać opowieść o przemienieniu z punktu widzenia szkoły modlitwy, to niewątpliwie tu jest wskazówka bardzo ważna, bo modlitwa nigdy nie może być dobra, jeśli nie zawiera w sobie elementu słuchania. To jest klucz w ogóle do modlitwy, do dialogu, do spotkania z Panem Bogiem. Głos Ojca, prawda, odzywa się z obłoku, gdzie Ojciec mówi: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Więc tutaj dla mnie przynajmniej tu jest ten klucz. Oczywiście, że można również odnosić to wydarzenie jako obraz, prawda, do siebie, że kiedy wchodzimy na górę, ale dla mnie osobiście to istnieje zresztą w ogóle, tak mi się wydaje, w Kościele potrzeba, żeby o słuchaniu więcej pamiętać.
Powiedział Ojciec, że tym kluczem do modlitwy jest słuchanie. Czy z doświadczeń Ojca, takich duszpasterskich, dzisiaj ludzie mają z tym problem, że bardziej traktują modlitwę jako swego rodzaju koncert życzeń, a niekoniecznie właśnie rozmowę i też słuchanie, dialog?
Uważam, że to jest problem każdego z nas. To jest mój problem najpierw. Ja się na tym łapię dość często, że z jednej strony ja chcę słuchać, a z drugiej strony to jest bardzo podobnie jak w relacjach z ludźmi, dlatego że Pan Bóg do nas chce osobowo, prawda, przyjść. Dlatego potrzeba się przestawić z mówienia na słuchanie i to jest zawsze trudne. To nam wszystkim sprawia kłopot. Nie ma się co oszukiwać. To jest nasz wspólny problem.
Czy ten fragment jest też pierwszą zapowiedzią zmartwychwstania?
W Ewangelii według Mateusza, no ta pierwsza zapowiedź, chodzi o zmartwychwstanie, no ona jest zawsze połączona z zapowiedzią męki Jezusa Chrystusa, więc właśnie tutaj następuje przed wejściem na Górę Przemienienia ta pierwsza zapowiedź, a później kolejne.
tym fragmencie również czytamy: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. Często też mamy do czynienia w wierze z emocjami. Jak to właśnie jest na tym poziomie emocje i wiara? Czy emocje są ważne w naszej wierze, czy też bywają jednak niebezpieczne, patrząc pod kątem różnych wspólnot, chociażby charyzmatycznych, które też bardzo emocjonalnie przeżywają tą wiarę i też uczestnicząc w różnych nabożeństwach, bywa z tym bardzo różnie. Czy emocje przeszkadzają wierze?
Emocje same w sobie nie mogą być złe, właściwie no, nie mogą być też dobre z punktu widzenia moralnego. Emocje, uczucia, prawda? One są częścią ludzkiej natury. Natomiast niebezpieczne mogą być decyzje podejmowane pod wpływem gwałtownych emocji albo podejmowane wyłącznie pod wpływem emocji. I no, takie decyzje mogą również zachodzić w dziedzinie pobożności, szukania Pana Boga. Pan Bóg na pewno na wiele sposobów do nas pragnie docierać. Także również te poruszenia emocjonalne, one, to nie jest coś takiego, czego należałoby się z założenia bać, tak sądzę. Natomiast, tak jak powiedziałem, właśnie kiedy ograniczymy swoją pobożność do emocji tylko, to wówczas może się zrodzić niebezpieczeństwo, że będziemy podejmowali decyzje, które będą wynikały w jakimś stopniu z wiary, ale bardzo nieugruntowanej.
Ojciec Grzegorz Przechowski, dominikanin, rozważał dzisiejszy fragment Ewangelii. Za chwilę naszym gościem będzie inny dominikanin, ojciec Józef Puciłowski z Krakowa, który w sobotę zakończył w Szczecinie rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Właśnie, związkach, małżeństwach, o tym porozmawiamy za chwilę z ojcem Józefem, a korzystając z obecności ojca Grzegorza, chciałem zapytać, jak wygląda w tej chwili sytuacja we wspólnocie, w duszpasterstwie małżeństw, związków niesakramentalnych w Szczecinie w kontekście dokumentu Amoris Laetitia, czyli papieskiej adhortacji posynodalnej. Czy coś zmieniło się w tym myśleniu osób należących do wspólnoty, czy jakby ich status i myślenie o ich miejscu w Kościele dalej jest takie samo, jak chociażby w naszej rozmowie sprzed bodaj 2 lat?
W naszym takim regularnym doświadczeniu grupy, wspólnoty osób, które przychodzą na nasze spotkania, w sensie praktycznym nie zmieniło się wiele. Natomiast wypowiedź papieża Franciszka no, dodaje w zasadzie każdemu z nas, czy przynajmniej wielu spośród nas, dodaje otuchy, dodaje nadziei. Natomiast na poziomie praktycznym no, my spotykamy się regularnie, staramy się uczestniczyć w tej mierze, w jakiej to jest możliwe, w Eucharystii wspólnie. Także korzystamy z możliwości modlitwy adoracji Najświętszego Sakramentu. No i też poświęcamy czas na zapoznawanie się z nauczaniem Kościoła, więc czytaliśmy również fragmenty adhortacji Amoris Laetitia na spotkaniach.